Kolno i Grajewo. W tych miejscowościach w województwie podlaskim na pewno powstaną nowe jednostki wojskowe. To decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej. Między innymi o tym za chwilę porozmawiam z gościem Polskiego Radia Białystok, a jest nim wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry.
Zanim o jednostkach w Grajewie i Kolnie, chcę zacząć nietypowo, bo ministra obrony narodowej zapytam o drogę S8 Białystok-Augustów. Czy uchwała Rady Ministrów o konieczności budowy tej drogi wynika również ze względów militarnych? Czy chodzi o lepsze skomunikowanie przysmyku suwalskiego i Polski z sąsiednimi krajami NATO?
Tak, oczywiście realizujemy również ten cel, cel dotyczący bezpieczeństwa. Podstawowa sprawa to jest połączenie komunikacyjne służące mieszkańcom województwa podlaskiego, ale również cel militarny realizujemy w ten sposób. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić relacje sojusznicze. Myślę tu przede wszystkim o naszym partnerze litewskim, no ale oczywiście wojska sojusznicze, także Stanów Zjednoczonych wojska ćwiczą w Polsce, ćwiczą na Litwie, a więc ten szlak ma ważne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny również.
Panie premierze, teraz temat ćwiczeń rezerwistów. Wojsko chce przeszkolić w przyszłym roku do 200 tysięcy żołnierzy. Dlaczego informacja o tym w ostatnim czasie wzbudziła duże emocje wśród części osób? Kogo wojsko chce przeszkolić?
Przede wszystkim chcemy przeszkolić tych, którzy służyli w wojsku. Tych, którzy odbyli przeszkolenie, a więc albo byli żołnierzami, albo i przeszli na emeryturę, albo żołnierzami zawodowymi, albo służyli z poboru, bo do 2009 roku był pobór. Ale także jesteśmy otwarci na ochotników, na tych wszystkich, którzy, dla których bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest wartością ważną. W związku z tym chcemy zapraszać, ale na zasadzie dobrowolności, na zasadzie ustalania również terminów, tak żeby nie eliminować z aktywności zawodowej tych wszystkich, których chcemy przeszkolić, wychodząc z założenia takiego, że należy szkolić rezerwy. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, przed jakimi stoi nasze państwo, a więc szkolenia są niezwykle ważne. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że przede wszystkim koncentrujemy się na tych, którzy byli w wojsku, tych, którzy mają kategorię wojskową. Będziemy zapraszać na krótkie szkolenie weekendowe, tak żeby mogli zaznajomić się na przykład z obsługą broni, czy też przypomnieć sobie albo nauczyć się zasad pierwszej pomocy medycznej. Temu również służy nasza kampania Trenuj z wojskiem, którą organizujemy w weekendy. Od 14 stycznia zaczynamy edycję zimową naszych szkoleń, krótkich szkoleń, weekendowych szkoleń. W zasadzie to te szkolenia są ograniczone do jednego dnia do soboty.
Panie premierze, zapowiedział pan, że powstanie nowa dywizja zmechanizowana, to będzie pierwsza dywizja Legionów. Ma być zlokalizowana w województwie podlaskim, ale nie tylko. Jak wygląda proces formowania jednostek w Grajewie i Kolnie? Bo o tych miejscowościach już wiemy, to pan zapowiedział, że na pewno w tych miejscowościach powstaną jednostki.
Tak, rzeczywiście, zarówno w Kolnie, jak i w Grajewie. W przypadku Grajewa wracamy do Grajewa. W 1995 roku ówczesny rząd koalicji SLD-PSL zlikwidował jednostkę wojskową w Grajewie. Teraz władze samorządowe zarówno powiatu grajewskiego, jak i miasta Grajewa jednogłośnie przyjęły uchwały, przeznaczając teren na potrzeby Wojska Polskiego, a więc w przyszłym roku już Wojsko Polskie rozpocznie swoją aktywność w Grajewie. Liczymy na chętnych do przystąpienia do Wojska Polskiego właśnie z Grajewa i z powiatu grajewskiego. Podobnie w Kolnie. Chciałem podziękować burmistrzowi Kolna za jego otwartość i też władze samorządowe, władze miasta Kolna przeznaczyły nieruchomość na potrzeby Wojska Polskiego, a więc ten sam schemat realizujemy w Kolnie. Rozmawiamy z władzami samorządowymi jeszcze kilku powiatów województwa podlaskiego, ale nie chcę uprzedzać faktów, a więc w województwie podlaskim będą jeszcze kolejne jednostki wojskowe. Wychodzimy z założenia, że takiego oto, że chcemy organizować jednostki wojskowe blisko miejsca zamieszkania żołnierzy. Nasze doświadczenia jasno wskazują, że jest większe zainteresowanie, jeżeli mogą żołnierze pełnić służbę w miejscu, w którym mieszkają, albo niedaleko miejsca, w którym mieszkają. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, ale co jest najważniejsze, Polska jest bardziej bezpieczna dzięki temu, że rozwija się Wojsko Polskie. Podnieśliśmy także do rozmiarów pułku dywizjon w Suwałkach. To jest dziś już pułk przeciwpancerny. Ten pułk został zlikwidowany w 2011 roku. Wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Na wyposażenie właśnie tej dywizji, nowej dywizji, podlaskiej dywizji trafi sprzęt zarówno z Korei Południowej, jak i ze Stanów Zjednoczonych. W przypadku sprzętu z Korei już jest na wyposażeniu warmińsko-mazurskiej dywizji, 16. dywizji zmechanizowanej. W Morągu i w Węgorzewie są pierwsze czołgi K2 i armatochaubice K9, a więc ten proces będziemy kontynuować. Wzmacniamy Wojsko Polskie, dlatego że w ten sposób odstraszamy agresora.
Panie premierze, jakie jeszcze miejscowości mogą doczekać się Wojska Polskiego w województwie podlaskim? Nieoficjalnie mówi się, że mogą to być Siemiatycze. Czy może pan potwierdzić?
Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale mogę potwierdzić, że rzeczywiście rozmawiałem ze starostą siemiatyckim na ten temat. Natomiast pozwoli pan, panie redaktorze, że najpierw doprowadzimy sprawę do finału, a później będziemy ogłaszać tą informację. Ale tak, rzeczywiście ze starostą siemiatyckim rozmawialiśmy na ten temat.
Rozmawiamy w czasie przedświątecznym, a wiadomo, że służba wojskowa trwa niezależnie od pory dnia i roku i część żołnierzy będzie też pełniła służbę podczas świąt Bożego Narodzenia w jednostkach. Część z nich także na polsko-białoruskiej granicy. Jak żołnierze znoszą służbę w takich dniach? A wiem, że szczególnie chce pan wyróżnić małżeństwo żołnierzy z pierwszej podlaskiej obrony terytorialnej.
Tak, ja jestem bardzo wdzięczny za służbę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. I rzeczywiście jest takie wyjątkowe małżeństwo w pierwszej podlaskiej brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan starszy kapral Daniel Szlendak, dowódca sekcji w 13. Batalionie Lekkiej Piechoty w Łomży. Jego małżonka, która też jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, mają dwójkę dzieci. Chciałbym im podziękować za ich szlachetną postawę, zarówno odnośnie służby w Wojsku Polskim, jak i w życiu prywatnym. Dlatego postanowiłem wyróżnić tę rodzinę tabletem oraz upominkami wojskowymi. Tutaj szczególnie chciałem podziękować panu starszemu kapralowi Danielowi Szlendakowi za jego aktywność, bo jak prześledziłem jego aktywność, to zarówno był aktywny wtedy, kiedy był pożar w Parku Biebrzańskim, później kiedy Polska była dotknięta COVID-em, następnie na granicy wspierał Straż Graniczną, kiedy doszło do ataku hybrydowego z terytorium Białorusi. Wspierał także ludność cywilną na Ukrainie. Zaangażowany był w pomoc świadczoną właśnie ludności cywilnej po tym, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. A więc serdecznie dziękuję za taką postawę. I chciałbym podkreślić, że to nie jest postawa wyjątkowa. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że tacy są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a tu małżeństwo państwa Szlendaków. No, chciałbym państwu Szlendakom serdecznie podziękować, bo oboje są żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej i oboje dbają o bezpieczeństwo naszego kraju.
Panie premierze, tutaj stawiamy kropkę na antenie Polskiego Radia Białystok. Gościem był wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, ale ciągle jesteśmy na kanale Polskiego Radia Białystok na YouTubie. Tam między innymi porozmawiamy o zaangażowaniu żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy.
Bardzo dziękuję. Chciałem życzyć wszystkim państwu, słuchaczom Polskiego Radia Białystok, wesołych świąt Bożego Narodzenia.
Panie ministrze, kontynuujemy rozmowę. W poprzednim roku nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy było obecnych przy polsko-białoruskiej granicy, żeby pomagać Straży Granicznej w zabezpieczaniu granicy i odpierać atak hybrydowy ze strony Białorusi i Rosji. Jak teraz wygląda służba żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy?
Wciąż jeszcze ponad 2000 żołnierzy służy na granicy, wspierając Straż Graniczną. Oczywiście sytuacja już jest inna ze względu na postawienie zapory na granicy, a więc ten impet jest mniejszy. Chociaż w każdej doby mamy do czynienia z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma przypadkami próby sforsowania granicy. Ja przede wszystkim jestem wdzięczny żołnierzom Wojska Polskiego za postawę naszych żołnierzy jesienią ubiegłego roku. Bo po pierwsze, wówczas Wojsko Polskie zbudowało tymczasową zaporę. Ta zapora uchroniła nasz kraj przed falą migracji, przed sforsowaniem granicy. No i sam fakt służby na granicy spowodował, że utrzymaliśmy granicę. A nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że plan ataku hybrydowego powstał w Moskwie, powstał na Kremlu, miał być wstępem do ataku na Ukrainę. Kremlowi chodziło o to, żeby zdestabilizować Polskę, żeby doprowadzić do upadku rządu polskiego, no i żeby w ten sposób odciąć Ukrainę od możliwości wsparcia ze strony naszego kraju. Ten plan się nie powiódł dzięki właśnie służbie żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki ich postawie, dzięki temu, że wspierając Straż Graniczną utrzymali granicę.
Panie premierze, podjął pan też decyzję o tym, żeby zbudować zaporę z drutu żyletkowego, tymczasową zaporę na granicy z Rosją, dokładnie z obwodem kaliningradzkim. Jak tam wygląda budowa?
Budowa przebiega zgodnie z planem. To rzeczywiście była nasza odpowiedź uprzedzająca na sygnały, które docierały ze strony właśnie władz obwodu kaliningradzkiego, które otworzyły niebo na połączenia lotnicze z Bliskim Wschodem. No to jasno wszystko świadczyło o tym, że przygotowują się nasi sąsiedzi z północy do powtórzenia scenariusza, jaki miał miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Uprzedziliśmy te działania, tak jak w przypadku granicy polsko-białoruskiej. Przecież najpierw postawiliśmy ogrodzenie tymczasowe, a potem doszło do ataku. Tak i teraz w przypadku granicy z obwodem kaliningradzkim również stawiamy ogrodzenie, tymczasowe ogrodzenie, w ten sposób uprzedzając agresora no przed dokonaniem tego ataku. Mam nadzieję, że poprzez właśnie nasze działania prewencyjne do ataku nie dojdzie, poprzez to, że budujemy ogrodzenie tymczasowe, agresor nie poważy się na zaatakowanie nas z tej strony.
Panie premierze, rozmawiamy pod koniec roku, to jest dobry czas podsumowań. Chyba można powiedzieć, że ten rok to czas wielkich zakupów w Wojsku Polskim. Zaledwie kilka dni temu do Polski dotarły pierwsze koreańskie czołgi i armatochaubice. W maju zaczęły się negocjacje, umowa w lipcu, pierwsza dostawa na początku grudnia, nawet nie pół roku i mamy już pierwszy sprzęt z Korei. Podpisał pan umowę na zakup 1000 czołgów K2, planowany jest też zakup amerykańskich Abramsów. Czy to oznacza rewolucję w wojskach pancernych i odejście od poradzieckich czołgów w polskiej armii?
Zdecydowanie. Nie tylko sprawa dotyczy czołgów, ale także samolotów na przykład postsowieckich. Również w Korei Południowej kupiliśmy samoloty F-50. To są samoloty bardzo podobne do F-16, zaprojektowane przez tą samą firmę, która produkuje F-16. Zamówiliśmy w 2020 roku samoloty F-35, czyli najnowocześniejsze na świecie samoloty. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, dlatego że ten sprzęt jest zużyty, no i dlatego że jak w przypadku MiG-ów jest niebezpieczny. Polski pilot zginął kilka lat temu, chociaż wypełnił wszelkie procedury dotyczące właśnie pilotażu tego samolotu, a rozbił się podczas lotu nad terytorium naszego kraju. Więc to jest nasze konsekwentne działanie. Chcę podkreślić, że to nie jest tak, jak mówi opozycja, że po ataku rosyjskim na Ukrainę zaczęliśmy wyposażać wojsko w nowoczesny sprzęt. Przyspieszyliśmy nasze działania wówczas, ale jesteśmy konsekwentni. Realizujemy testament świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w Gruzji w 2008 roku mówił: teraz Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska będzie zaatakowana, jeśli wolny świat pozwoli na odbudowę imperium Putinowi. Niestety wolny świat pozwalał na to, szczególnie Niemcy, które przecież bardzo mocno uzależniły się od dostaw surowców energetycznych z Rosji, a Rosja pieniądze z eksportu przeznaczała na wzmocnienie swoich sił zbrojnych. Ale my wyciągamy wnioski z tej sytuacji, wzmacniamy Wojsko Polskie. Rzeczywiście w przypadku Korei Południowej odbyłem wizytę w maju, podpisałem umowy ramowe w lipcu, w sierpniu wykonawcze, a już dziś pierwsze czołgi K2 i pierwsze armatochaubice K9 są w Polsce.
Ile z tego nowego sprzętu trafi do województwa podlaskiego?
Województwo podlaskie razem z nową dywizją, podlaską dywizją, będzie oczywiście ta dywizja wyposażona w ten nowoczesny sprzęt, a więc to nie będzie sprzęt stary, tylko najnowszy sprzęt. Generalnie tak rozkładamy sprzęt. Lżejsze czołgi K2 koreańskie trafiają na północ. Warunki geograficzne są takie, że one lepiej się sprawdzają w terenie pofałdowanym, gdzie jest więcej rzek i jezior. Cięższe czołgi Abrams trafiają na równinę, na, powiedziałbym, bramę brzeską, żeby w ten sposób zamknąć wejście do Polski, żeby stworzyć zaporę, taką nie do przerwania przez ewentualnego agresora. W przyszłym roku już będą pierwsze czołgi Abrams, będą trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, a wszystko to robimy po to, żeby odstraszyć agresora, po to, żeby agresor, żeby Rosja nie zdecydowała się na zaatakowanie Polski, dlatego że Wojsko Polskie jest z roku na rok silniejsze, dlatego że jest wyposażone w nowoczesną broń i dlatego, że jest coraz liczniejsze. Jestem dumny z tego, że powodzeniem cieszy się dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, że 70% z ludzi, którzy zgłaszają się ochotniczo do służby w Wojsku Polskim, decyduje się, żeby zostać żołnierzami zawodowymi. Bardzo im dziękuję. W ostatnią sobotę byłem na przysiędze w Olsztynie. Dziękowałem właśnie tym, którzy złożyli przysięgę, którzy zostali żołnierzami zawodowymi. Gratulowałem im decyzji. Ci, którzy nie zostają żołnierzami zawodowymi, trafiają albo do Wojsk Obrony Terytorialnej, w ten sposób łączą aktywność zawodową, swoją aktywność zawodową ze służbą w Wojsku Polskim, a nawet jeżeli trafiają do rezerwy, to też są przeszkoleni, wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, wiedzą, gdzie się zgłosić. Także realizujemy nasz cel dotyczący bezpieczeństwa naszej ojczyzny właśnie w ten sposób, wzmacniając Wojsko Polskie.
Na koniec ostatnie pytanie. Ostatnio słyszałem wypowiedź jednego z żołnierzy z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, który na pytanie o to, co jest najważniejsze w czołgu, powiedział, że najważniejsza jest załoga. To jak to jest z obsadą nowych czołgów? Czy będzie miał kto je obsługiwać? Pytanie też o to, czy są chętni do służby wojskowej. Wspominał pan już o akcji m.in. Trenuj z wojskiem i dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej.
Tak, w tym roku przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Zgłosiło się niemal 18 tysięcy chętnych. Wszyscy zostali przyjęci. W przyszłym roku mamy przygotowane 25 tysięcy miejsc, ale oczywiście jeżeli będzie więcej chętnych, na co liczę, będzie również więcej miejsc. Staramy się nie tracić żadnego chętnego, żadnego ochotnika, gdyż tak jak powiedziałem, jeżeli będzie jak najwięcej osób przeszkolonych z umiejętności posługiwania się bronią, z umiejętności zareagowania w sytuacji kryzysowej, na przykład z udzielania pierwszej pomocy medycznej, taka umiejętność może się przydać również w przypadku jakichś wypadków na drodze. Przecież życie różne wyzwania przed nami stawia, a więc taka umiejętność niewątpliwie jest z korzyścią dla każdego. W związku z tym zachęcam do tego, żeby zainteresować się naszą akcją Trenuj z Wojskiem. Zachęcam do tego, żeby młodzi ludzie, ale nie tylko, również tacy bardziej doświadczeni, którzy chcą służyć Wojsku Polskim, żeby się zgłaszali do Wojska Polskiego. Naprawdę warto służyć naszej ojczyźnie. Pamiętam taką rozmowę z żołnierzem, z panią, młodą panią, żołnierzem z 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach. Jadłem po przysiędze z żołnierzami obiad, rozmawiałem. No i zapytałem panią, co pani wcześniej robiła. Powiedziała, że wyjeżdżała do pracy do Niemiec, z Suwałk do Niemiec. Teraz jest na miejscu, jest żołnierzem Wojska Polskiego i to jest naprawdę sukces, bo to jest jej osobisty sukces, to jest także bardzo dobra wiadomość dla jej najbliższych. No i właśnie w ten sposób budujmy odporność naszego kraju, odstraszajmy agresora, wzmacniając Wojsko Polskie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Białystok był wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Dziękuję, miłego dnia.